Zamykam obrady 10. sesji Rady Miejskiej po ogłoszonej przerwie. Jesteśmy w punkcie dotyczącym procedowania nad projektami uchwał zgodnie z przyjętą kolejnością. Uchwała. Chwileczkę. Uchwała. W sprawie przyjęcia zmian statutu komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. O wprowadzenie proszę Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, pana Piotra Buchtę.
Dziękuję bardzo. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, nie wiem, czy mogę sobie pozwolić, ale chciałbym odnieść się od razu do pakietu trzech uchwał. One się jakby łączą ze sobą.
Jak najbardziej, panie Naczelniku, proszę to zrobić.
I są spójne. Najpierw Państwu powiem, dlaczego taka procedura. Dzisiaj rozmawiałem z pracownikami biura związku. Zostaliśmy poproszeni, czy Państwo zostało poproszone, natomiast przeproszono nas za taki tryb. Ponieważ zostały podjęte uchwały Zgromadzenia Związku 18 października tego roku. Powyższe uchwały, które Państwo macie przed sobą. Te uchwały były skierowane do wojewody celem uzgodnienia i czekano na to uzgodnienie do ostatniej chwili. Uzgodnienie ujrzało światło dzienne dopiero wczoraj. W związku z tym wczoraj zostały skierowane te pisma. Zostaliśmy postawieni jakby pod ścianą, bo proszą nas, żeby Państwo podjęło uchwałę do 14 listopada, czyli mieliśmy wybór albo wprowadzić to na dzisiejszą sesję, albo organizować sesję nadzwyczajną. O tyle to są ważne dla nas uchwały, znaczy zwłaszcza ta jedna, gdzie wpisuje się w statut miasto Bieruń, że na podstawie tego statutu my jako miasto Bieruń jesteśmy członkiem związku. Dlatego prośba do Państwa, żeby Państwo przyjęli następujące uchwały. Po pierwsze o zmianach w statucie jako pierwsza uchwała i to są zmiany porządkowe. Po drugie przyjąć w paragrafie drugim statutu kolejny punkt 30 w brzmieniu Bieruń oraz przyjąć zmianę polegającą na skreśleniu w paragrafie drugim statutu punkt 20 o treści Rudziniec. I w takim kształcie statut, kiedy zostanie przyjęty, my od 1 stycznia stajemy się pełnoprawnym członkiem KZK GOP. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, otwieram dyskusję nad pierwszą uchwałą. Czy są pytania? Jeżeli nie ma, to poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia zmian statutu komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie. Otwieram dyskusję nad drugą uchwałą w sprawie przyjęcia zmiany statutu komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach. Czy są pytania? Nie ma. Przechodzimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach? Proszę o podniesienie dłoni. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie ma. Jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała. Otwieram dyskusję na temat uchwały w sprawie przyjęcia zmiany statutu komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w związku z wystąpieniem gminy Rudziniec ze związku. Czy są pytania? Proszę bardzo, pan Henryk Mazgaj.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, czy my wiemy, co powodowało, że gmina Rudziniec wyszła z tego związku?
Szanowni Państwo, ja byłem na tym walnym zgromadzeniu i burmistrz, czy wójt Rudzińca, bo to jest niewielka gmina, wypowiadał się, że tam jest kwestia perturbacji dość mocnych pomiędzy nim a przewoźnikami prywatnymi i jakby no pewne przepisy prawne, nie wspominał o jakich, zmuszałem go do wystąpienia ze związku. Członkowie zgromadzenia pewnie wiedzieli, o co chodzi. Ja nie znam aż tak szczegółowo tych przepisów dotyczących transportu zbiorowego, no ale widocznie charakter jego gminy i ten konflikt, który tam się zaognił, spowodował taką, a nie inną decyzję Rady Gminy, bo tak naprawdę Rada Gminy zobligowała go do wystąpienia ze związku.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne głosy w dyskusji? Nie ma. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia zmiany statutu komunikacyjnego Związku Komunalnego GOP w Katowicach w związku z wystąpieniem gminy Rudziniec ze związku. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie za. Kolejna uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Bierunia na lata 2016-2020. Panie burmistrzu, kto wprowadzi do uchwały? Pan naczelnik Łukasz Odelga. Proszę bardzo.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, prezentowana uchwała już raz była procedowana, z tym, że rozstrzygnięcie nadzorcze nakazało nam na zasadzie samokontroli ją uchylenie tej uchwały. Z racji tego, że na dzień dzisiejszy wchodzi w życie uchwała opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego w zakresie wyznaczenia obszarów zdegradowanych i obszaru rewitalizacji, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby przystąpić do opracowania programu rewitalizacji i podjąć w następstwie kolejną uchwałę z tej kategorii rewitalizacyjnych w zakresie opracowania programu rewitalizacji. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Marcinyga.
Panie naczelniku, jaką mamy pewność, że nadzór wojewody dalej nie będzie na nas ćwiczył tej nowej ustawy i znowu to nie wróci? To znaczy, jakie tam mamy sygnały zwrotne? Czy możemy się spodziewać jeszcze jakichś perturbacji?
Panie radny, nie możemy tego wykluczyć. Tak się składa, że w ostatnich dniach brałem udział w takim dwudniowym szkoleniu ze służbami nadzoru prawnego wojewody, gdzie temat rewitalizacji był dosyć głośno dyskutowany, a rzecz w tym, że większość tych uchwał, które rady gmin podejmują, no, zawiera różne nieścisłości w różnym zakresie, tak jak na przykład ta nasza ostatnia w zakresie diagnozy, którą żeśmy po konsultacjach przedstawiali w uchwale jako załącznik. Na dzień dzisiejszy stanowisko w ślad za kolejnymi województwami nasze województwo śląskie wprowadza takie, że te diagnozy nie stanowią załącznika do uchwały w zakresie obszarów zdegradowanych rewitalizacji, że to jest na dzień dzisiejszy takie dosyć płynne i kolejne uchwały, no, będziemy chcieli większy nacisk nakładać tutaj na konsultację taką bezpośrednią w Urzędzie Wojewódzkim, żeby no, nie narażać się na kolejne stwierdzenia nieważności naszych uchwał. A trochę jeszcze tych uchwał w zakresie rewitalizacji będziemy musieli podjąć, bo przyjąć program, wyznaczyć zespół rewitalizacyjny. Mamy w zamiarze też wyznaczenie specjalnej strefy rewitalizacji, także tych ich uchwał jeszcze w najbliższym czasie no kilka będzie, dlatego no chcemy tutaj trochę większy nacisk przenieść na taką konsultację bezpośrednią. Urząd Wojewódzki do tego namawia, także są chętni do współpracy, ale jak mówią, no też się uczą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy ze strony Wysokiej Rady? Nie ma, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia gminnego programu rewitalizacji miasta Bierunia na lata 2016-2020. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie przy 14 obecnych na sali. Szanowni państwo, kolejna uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicą Warszawską, ulicą Wawelską, terenami Łąk nad Potokiem Bijasowickim z wyłączeniem rejonu ulicy Starowiślanej i ulicy Patriotów w Bieruniu. O przedstawienie uchwały proszę naczelnika Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości pana Łukasza Odelga.
Panie przewodniczący, szanowni państwo, uchwała kończy opracowanie, które tutaj od kilku lat było prowadzone przez nasz wydział i uchwała intencyjna z 2011 roku, opracowanie planu w rejonie ulicy Warszawskiej, Wawelskiej, Potoku Biasowickiego, ulicy Starowisialnej i ulicy Patriotów. Z uwagi na to, że w międzyczasie była uchwalana aktualizacja studium, w pewnym momencie ten plan zagospodarowania przestrzennego był wstrzymany. Udało się go skonsultować, był kilkakrotnie wykładany, między innymi z racji wyburzonej stacji transformatorowej na ulicy Warszawskiej, to ostatnie wyłożenie i te kwestie doprecyzowania zapisów w uchwale no, doprowadziły do tego, no, że od kilku lat żeśmy z tą uchwałą walczyli. Na dzień dzisiejszy mamy uzgodniony, skonsultowany projekt uchwały przedstawiony do dzisiejszego posiedzenia Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej dotyczącej całości uchwały.
Komisja Gospodarki Miejskiej pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Jeżeli nie ma zgłoszeń, to Szanowni Państwo, zgodnie z procedurą, zanim przystąpimy do głosowania uchwały w całości, Rada Miejska musi odnieść się do uwag złożonych podczas wyłożenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Uwaga jest jedna, stanowi ona załącznik numer 2. I stanowi rozstrzygnięcie Rady Miejskiej w Bieruniu o sposobie rozpatrzenia nieuwzględnionych uwag złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. O tej uwadze parę słów powie pan naczelnik Łukasz Delga.
Sprawa, jaka była poruszona w tej uwadze, była też przyczynkiem do tego, że Rada Miejska w poprzedniej kadencji podjęła uchwałę o przystąpieniu do zmiany planu. Rzecz polegała na połączeniu w planie zagospodarowania, który na dzień dzisiejszy obowiązuje, ulicy Diamentowej z ulicą Soplicy łącznikiem. Wnioski mieszkańców doprowadziły do sytuacji, że ten stan kolejnym planem zagospodarowania przestrzennego miał być zmieniony. Docelowo tak w dzisiejszej uchwale się dzieje, z tym, że na informację, która została upubliczniona w sensie planu zagospodarowania i prowadzonych konsultacji, grupa mieszkańców złożyła wniosek, żeby jednak ten łącznik pomiędzy ulicami Soplicy, ulicy Diamentowej zachować. Stąd konieczność podjęcia w zakresie tej uwagi stosownego rozstrzygnięcia.
Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki dotyczącej uwagi wniesionej przez mieszkańców ulicy Soplicy i Diamentowej.
Panie Przewodniczący, Komisja Gospodarki Miejskiej stoi na stanowisku, aby nie uwzględnić uwagi wniesionej przez mieszkańców ulicy Soplicy i Diamentowej podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach od 25 sierpnia 2014 do 23 września 2014 roku dotyczącej zachowania połączenia drogowego ulicy Diamentowej i Soplicy w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Pan radny Ryszard Budny, proszę.
Dziękuję. Panie naczelniku, ja tak rozumiem tutaj z tego planu, że na takim planie przestrzennego zagospodarowania miasta nie będzie można żadnej nawet altany postawić, ani jakiegoś garażu wolnostojącego. Jak to wygląda?
Panie radny, przypomnę, jesteśmy w temacie dotyczącym uwagi mieszkańców. Zaraz będzie możliwość jeszcze zadania pytania. Zrobimy to, wyjątek zrobimy. Natomiast co do uwagi mieszkańców ulicy Soplicy i Diamentowej, nie ma pytań ze strony Wysokiej Rady. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie. Rada Miejska w Bieruniu postanawia nie uwzględnić uwagi wniesionej przez mieszkańców ulicy Soplicy i ulicy Diamentowej, wniesionej podczas pierwszego wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu w dniach 25 sierpnia 2014 roku do 23 września 2014 roku dotyczącej zachowania połączenia drogowego ulicy Diamentowej i ulicy Soplicy w opracowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jedna osoba wstrzymująca, 14 za. Dziękuję bardzo. Teraz będziemy głosować nad całością projektu, przepraszam, nad całością uchwały i w tym temacie głos oddaję panu radnemu Ryszardowi Budnemu.
No, chodziło mi właśnie o to rozdział drugi, tutaj, że zakaz jest budowy trwałych ogrodzeń z prefabrykatów, elementów betonowych i jak rozumiem, to nawet nie będzie można nawet altanki postawić na takim terenie.
Na tego typu terenach jak najbardziej jest wprowadzony zakaz. Można tego typu inwestycje realizować na terenach wyznaczonych w tym planie, chociażby symbolem MN albo U jako usługi. Także generalnie na tych terenach, kolokwialnie mówiąc, budowlanych, tego typu rzeczy będą mogły się podziać. Jednak tutaj co do zasady prefabrykowane ogrodzenia, no to też chcemy tego unikać.
Dziękuję.
Pan radny Jarosław Mokry.
Dziękuję panie przewodniczący. Wiem, że dyskusja się zakończyła w tym temacie, więc krótko. To jest plan zagospodarowania przestrzennego, który mnie w sposób szczególny dotyczy, bo obejmuje miejsce zamieszkania, w którym mieszkam. akurat w moim przypadku to jest to, co mówiłem, chciałem tylko zwrócić Państwa uwagę. Teren całkowicie wyłączony spod zabudowy. Praktycznie w związku z tym, że teren jest zagrożony powodzią, na tym terenie no, nie mogę nic zrobić zgodnie z tym planem zagospodarowania przestrzennego, nie mogę postawić altanki, nie mogę rozbudować budynku gospodarczego, nie mogę... No, praktycznie mam jakiś tam dom, uważam, że mam ładny dom, który, jak ja to mówię, jest nic nie warty, ponieważ jest w takim, a nie innym miejscu, ale ja robię to świadomie, głosując dzisiaj za przyjęciem tego planu zagospodarowania przestrzennego i uważam, że wszystkie decyzje takie powinny być podejmowane na tej sali, jeżeli chodzi o tereny zalewowe, że nie powinniśmy dopuszczać, aby w tych miejscach była prowadzona jakaś rozbudowa, bo no jeżeli nie będziemy tego pilnować, no to prędzej czy później może nam przyjść zapłacić najwyższą cenę, może nie nam, mieszkańcom, za nasze decyzje.
Dziękuję bardzo. Czy są inne głosy w dyskusji? Nie ma. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów położonych pomiędzy ulicą Warszawską, ulicą Wawelską, terenami Łąk nad Potokiem Bijasowickim z wyłączeniem rejonu ulicy Starowieślanej i ulicy Patriotów w Bieruniu. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 14 za, 1 sprzeciw. Uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, kolejna uchwała w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2017 rok. O omówienie uchwały proszę Naczelnika Wydziału Komunikacji Społecznej, pana Przemysława Majora.
Wysoka Rado, realizując delegację ustawową ustawę o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, przedstawiony został Państwu projekt uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami wymienionymi w tej ustawie na 2017 rok. Program został poddany konsultacjom, które zostały przeprowadzone w dniach od 28 września do 4 października wśród organizacji pozarządowych. Wpłynęły cztery ankiety konsultacyjne od czterech organizacji pozarządowych. Jeśli chodzi o obszar współpracy, to w programie w rozdziale 5 jest określonych 13 obszarów do realizacji zadań publicznych, które gmina może zlecić organizacjom pozarządowym do realizacji. Kwota w programie współpracy na realizację zadań została określona w wysokości 360 600 zł, czyli tak samo jak w 2016 roku. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej, panią Krystynę Wróbel, o przedstawienie opinii z komisji.
Dziękuję. Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej pozytywnie opiniuje współpracę z organizacjami pozarządowymi na 2016 rok w zakresie przedstawionych materiałów.
Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie przyjęcia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami uprawnionymi na 2017 rok. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie przy 15 obecnych na sali. Kolejna uchwała w sprawie wprowadzenia na terenie miasta Bierunia programu Rodzina 3+. Przepraszam bardzo. Szanowni Państwo, mamy błąd w załączniku numer 1. Do porządku obrad. Przepraszam bardzo. W sprawie wprowadzenia... W sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu Rodzina 3+. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej. Pani Przewodnicząca, proszę o opinię.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej pozytywnie opiniuje, to jest projekt uchwały, pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu Rodzina 3+ wraz z uwagami.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Marcin Nyga.
Ja chciałem odnieść się do tego właśnie stanowiska, które pani przewodnicząca przeczytała wraz z uwagami. Tam jest zaznaczone. Ja na komisji zgłaszałem taką wątpliwość i chciałbym się dowiedzieć, czy ona została rozwiana. Chodzi o to, że w regulaminie mamy definicję rodziny wielodzietnej. I w tej definicji rozumie się, że jest to rodzina zamieszkała na terenie Bierunia, składająca się z rodziców lub jednego rodzica, mających na utrzymaniu troje lub więcej dzieci. Natomiast sam regulamin umożliwia, aby to świadczenie czy z tej karty mogła korzystać rodzina, która ma trójkę dzieci, ale na przykład ta dwójka dzieci już nie jest objęta programem, bo już są dorosłe. I moje pytanie było takie, czy w tym momencie te dwa elementy, ta definicja nie wyklucza się z osobami, które są uprawnione do korzystania, bo w tym momencie już jakby ta rodzina nie spełnia definicji podanej w regulaminie. Czy mógłbym uzyskać odpowiedź?
Tak, ponieważ nie miałem okazji do wprowadzenia do projektu uchwały. Szanowni Państwo, projekt uchwały wynika z doświadczeń 3-letniego stosowania programu Rodzina 3+, który został wprowadzony w życie w 2012 roku. I główne zmiany obowiązują w zakresie uszczegółowienia okresu ważności kart, wprowadzenia nowego wzoru karty Rodzina 3+, oraz doprecyzowuje zapisy dotyczące udzielania zniżek przez miasto Bieruń i kwestie możliwości zawarcia współpracy porozumień międzygminnych. Co do kwestii poruszonej przez pana radnego Nygę na komisji i teraz, to po rozmowie i po analizie, po rozmowie z panią mecenas, te dwa zapisy, one się nie wykluczają, ponieważ ten pierwszy zapis w paragrafie pierwszym, ustęp drugi, on generalnie mówi nam, kto jest uprawniony do bycia, do korzystania z programu Rodzina 3+, i z założenia traktujemy, że to jest rodzina wielodzietna, czyli z trójką dzieci. Natomiast paragraf trzeci, w punkcie trzecim, określa nam ważność kart. Żeby spełnić możliwość uzyskania karty, należy żeby uzyskać kartę, należy spełniać to kryterium rodziny wielodzietnej określone w paragrafie pierwszym, ustęp drugi, i z tego powodu można złożyć wniosek, który na podstawie którego jest wydawana karta, a w tym paragrafie trzecim, ustęp trzeci, jest określone po prostu ważność karty. To też żeśmy dali taką propozycję zapisu, ponieważ karty były wydawane co roku, a chcieliśmy tutaj bardziej uszczegółowić to i te kategorie osób dostosować do realiów, z jakimi się spotykaliśmy w trakcie realizacji programu.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne głosy w dyskusji? Pan radny Piotr Świerkosz.
Dziękuję bardzo. Ja tak chciałbym tylko, żeby pan burmistrz doprecyzował przesłanki, które jakby przemawiają za tym, żeby utrzymywać kartę Rodzina 3+, dla na przykład sytuacji w rodzinie, gdzie, tak jak tutaj pan Marcin Nega wspominał wcześniej, dwie osoby, dwoje dzieci już jest pełnoletnimi, na przykład powiedzmy pracują, bo i ciągle ta karta Rodzina 3+ jakby obowiązuje w tej rodzinie, czyli rozumiem, że można korzystać ze zniżek proponowanych w ramach programu, tak? Czy ja coś źle rozumiem?
Pan naczelnik?
Już wyjaśniam. Szanowni Państwo, jeśli mamy sytuację taką, że ktoś uzyskuje uprawnienie do karty, czyli jest rodzina z trójką dzieci i zakładamy, że po roku funkcjonowania najstarsze dziecko miało 17 lat i po roku traciło, jeśli nie uczy się, traci uprawnienia do korzystania z karty, to pozostali członkowie rodziny te uprawnienie w dalszym ciągu posiadają aż do momentu, kiedy ostatnie dziecko przestanie spełniać warunki uzyskania karty, czyli albo skończy naukę, lub skończy więcej niż 18 lat. Więc to wynikło z tego, że założeniem programu Rodzina 3+ było też to wsparcie rodzin wielodzietnych w Bieruniu, ale też żeby nie, kolokwialnie powiem, wykasowywać rodzin, które najstarsze dziecko przestanie mieć uprawnienie, bo przestanie się uczyć, skończy 18 lat, ale pozostałe dzieci w tej rodzinie, ta dwójka dzieci, będzie w dalszym ciągu miała możliwość korzystania z tej karty. Rodzice mają według tego nowego regulaminu, będą mieli możliwość korzystania z karty do czasu, kiedy ostatnie dziecko będzie spełniało kryteria.
Dziękuję bardzo. Pan Jarosław Mokry.
Dziękuję bardzo. Panie naczelniku, jeszcze jedno pytanie z tym związane, bo mówił pan o sytuacji, kiedy faktycznie karta została wydana, kiedy te dzieci jeszcze są niepełnoletnie, a co w przypadku, jeżeli na przykład dwójka dzieci jest już pełnoletnia, jest trzecie dziecko niepełnoletnie, czy wtedy można się starać o wydanie tej karty rodziny 3 plus?
Nie, zgodnie z regulaminem nie, dlatego tu była ta wątpliwość tych dwóch zapisów, które się kolidują. Żeby otrzymać kartę, musi być ta przesłanka rodzina wielodzietna, minimum trójka dzieci.
Pan Piotr Świerkosz.
Dla mnie troszkę jest to nielogiczne, przepraszam, ale w sytuacji, kiedy mamy troje dzieci w rodzinie, przysługuje do 18 roku życia, niezależnie od tego, czy dzieci się uczą, czy nie, karta rodzina 3 plus. W momencie osiągnięcia statusu osoby pełnoletniej przez jedno dziecko, rodzina traci status rodziny wielodzietnej w związku z tym, że na utrzymaniu jest dwoje dzieci. No. I tutaj teraz to pytanie pana radnego jakby pokazuje absurdalność tego zapisu, no bo generalnie mamy sytuację, kiedy rodzice występują o kartę rodzina 3 plus, kiedy mają jeszcze na przykład powiedzmy troje dzieci, za rok dziecko traci status i jest pełnoletnie, a w sytuacji, kiedy na przykład, o której mówił pan Mokry, jest jakby sytuacja trochę bardziej zagmatwana, nie mamy takiej możliwości. Moim zdaniem w sytuacji, kiedy dochodzi do osiągnięcia pełnoletności przez którekolwiek dziecko, karta powinna jakby no, nie mieć możliwości funkcjonowania, bo rodzina zgodnie z zapisami regulaminu nie jest wielodzietną rodziną.
Mogę tak? Szanowni Państwo, rodzina uprawniona w momencie składania wniosku musi spełniać kryteria, o których mówi regulamin. Ta wątpliwość, o której Państwo mówią, wynika pewnie z tego, że karty chcemy, żeby były wydawane nie, że jednorazowo, ale mamy określone w paragrafie trzecim ustęp trzeci, że jeśli ktoś złoży wniosek i spełnia kryteria, to dzieci z automatu kartę otrzymują do 18 roku życia. Ucząc w przypadku dzieci uczących się po uzyskaniu pełnoletności do czasu, kiedy się uczą na podstawie zaświadczeń, a rodzice do czasu, kiedy ostatnie dziecko. Wychodzimy z takiego założenia, przygotowując ten regulamin, że to uprawnienie jest no, w momencie składania wniosku wynika z uprawnienia, które na dany czas dana rodzina posiada. Dlatego też nie wydawało się nam, tworząc ten regulamin, że będzie tutaj jakaś nieścisłość taka, którą Państwo podnoszą.
Ja mam pytanie, panie naczelniku, a jak w dotychczasowej uchwale ten zapis wyglądał?
Karty były wydawane na rok czasu. Były na rok czasu i taki był zapis, i taki jest zapis nadal obowiązującej uchwale, że jest karta rodzina 3 plus jest ważna na okres jednego roku od wydania. Natomiast zaproponowaliśmy zmianę tego ze względu na to, że co roku te wnioski były składane. Widzieliśmy tą różnicę w momencie, kiedy został też wprowadzony program 60+, gdzie karta jest wydawana, jest w formie plastikowej, my za nią płacimy, ponosimy koszta z tym związane, a przy karcie Rodzina 3+, wyrabiamy te karty własnym sumptem, co roku są wydawane, jeśli stracą ważność i tak jest na dzień dzisiejszy. Zaproponowaliśmy podział tego, tak jak powiedziałem, ze względu na to, żeby po prostu karty były jednorazowo wydane i żeby co roku nie tworzyć kosztów dodatkowych związanych z produkcją kart.
Dziękuję. Pani Krystyna Wróbel.
Panie naczelniku, czy do tej pory były takie przypadki właśnie, że rodzina z jednym dzieckiem, a inni już pracujący też dostawała kartę, czy w ogóle tego zapisu nie było dla rodziców, opiekunów na czas korzystania z uprawnień programu przynajmniej przez jedno dziecko?
Nie, no zgodnie...
Bo mnie by wystarczyły te dwa punkty, no nie wiem, czy to jest jakąś ustawą usytuowane, czy to...
Zgodnie z obowiązującą uchwałą z 2012 roku, w momencie, jeśli któreś z dzieci, z trójki dzieci utraciło uprawnienie, to rodzina już z pozostałą dwójką dzieci nie mogła starać się, nie uzyskała karty.
Pan radny Edward Andrzejczuk.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja myślę, że chodzi tu o takie skrajne przypadki. Weźmy pod uwagę sytuację taką. Rodzina ma jedno dziecko w wieku 17 lat i dwoje dzieci w wieku kilku lat. No więc otrzymuje kartę rodzina 3+ i po roku jedno dziecko wychodzi z domu i przez kolejne 12-13 lat mają. Rodzina z dwójką dzieci nigdy nie będzie miała możliwości skorzystania z tej karty. Myślę, że tu jakby trzeba na to spojrzeć. Nie brakuje tutaj, panie naczelniku, jednej informacji. Jaka jest struktura w ogóle kart w naszym mieście? Czy mówimy o rodzinach, które mają dzieci do 10 lat i wtedy przez ileś lat będzie spokój? Czy mówimy o takim przypadku, że dwójka za niedługo osiągnie wiek wykluczający jakby ich z tego benefitu, a to trzecie będzie korzystało, a rodzina z dwójką dzieci przez 18 lat z niczego nie skorzysta. Myślę, że dla podjęcia dobrej decyzji tego tutaj brakuje. Nie wiem, proszę Państwa, mam taki wniosek, jeśli to nie zaburzy całego toku wydawania kart, żeby po prostu tą uchwałę przesunąć o jeden miesiąc i po prostu rozpatrzmy to pod tym kątem. Jaki to ma skutek dla po prostu dla tych rodzin. O jakich rodzinach, w jakim przedziale wiekowym mówimy? Dziękuję.
Wniosek formalny zgodnie z rozdziałem 2 regulaminu obrad, paragraf 11. Wniosek formalny, którym jest zwrócenie projektu... Tak. Przepraszam, bo mamy dwa. Odesłanie projektu uchwały do komisji, zwrócenie projektu uchwały wnioskodawcy w celu uzupełnienia lub wprowadzenia poprawek.
Tak, bardzo proszę, panie przewodniczący, o taki wniosek.
Czyli, szanowni państwo, podaję pod głosowanie wniosek formalny, zwrócenie projektu uchwały wnioskodawcy w celu uzupełnienia lub wprowadzenia poprawek. Zbyt dalece idący ten pierwszy, proszę bardzo.
Ja myślę tak, że tutaj różne głosy padały, jakieś różne wątpliwości mamy i to nie o to chodzi, żeby pan naczelnik teraz zmiany wprowadzał, bo w zasadzie tutaj nie było wskazane, w jakim kierunku iść, tylko doszliśmy do wniosku, że jakby poszerzamy pewien zakres. Wydaje mi się, że na komisji powinniśmy otrzymać dokładne informacje, pewne dane statystyczne i wtedy my podejmiemy decyzję, czy zostawiamy to w takiej formie, czy poszerzamy.
Rozumiem, dziękuję. Czyli w związku z tym powołane przeze mnie paragrafy. Punkt 11. Odesłanie projektu uchwały do komisji. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję. Wstawać nie trzeba było. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dwie osoby wstrzymujące, 13 za. Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, kolejna uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu stanowiącej własność gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. O wprowadzenie proszę naczelnika, pana Piotra Buchty.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni państwo. Spółka Medyk wyraziła chęć wydzierżawienia całego budynku przy ulicy Wawelskiej 35 z przeznaczeniem na świadczenia usług zdrowotnych. Jak państwo wiecie, mówimy o powierzchni całkowitej ponad 611 metrów kwadratowych oraz części działki przy tym budynku, to jest 337 metrów kwadratowych. W tej chwili spółka Medyk dzierżawi nie cały budynek, ale parter i kawałek piwnic. Umowa dzierżawy jest podpisana do 2020 roku i czynsz na dzień dzisiejszy to jest ponad 1200 zł, natomiast przy wydzierżawieniu całości budynku w metrach, tak jak wcześniej powiedziałem, ponad 611, to dzierżawa za sam budynek to jest ponad 2700 zł i za grunt ponad 2400 zł. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Miejskiej.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Jarosław Mokry.
Udało mi się być pierwszym. Dziękuję. Szanowny panie naczelniku, ja mam takie pytanie. Czy w związku z tą długoletnią dzierżawą będą prowadzone jakieś inwestycje w tym budynku przez tego dzierżawcę? I drugie pytanie, to mnie w sumie od dłuższego czasu frapuje, jak ta cena, która została tutaj ustalona, ma się w stosunku do cen innych budynków miejskich, które są wynajmowane czy wydzierżawiane?
Ja odpowiem na to pytanie. Po pierwsze, tak, rozmowy z firmą Medyk toczą się właśnie w związku z tym, że tutaj firma chciała zagospodarować piętro, żeby to było możliwe, było potrzebne wybudowanie windy, zamontowanie w tym budynku, no to jest koszt około 100 tysięcy, czy powyżej 100 tysięcy złotych, natomiast no, gmina nie zamierza tak dużych inwestycji realizować w te budynki, dlatego stąd też tutaj uzgodnienie dotyczące wieloletniej dzierżawy, gdzie podobnie zresztą jak wcześniej, czy na Jostach, czy w przypadku Dogolówki, inwestor jest w stanie dość duże kwoty zainwestować, żeby osiągnąć odpowiedni standard wysoki w danym budynku, natomiast w zamian za pewność dzierżawy przez wieloletnią dzierżawę. Umowa już potem precyzuje dokładnie sprawy związane zarówno z wysokością czynszu, jak i sprawy związane ewentualnie ze zwrotem kosztów inwestorowi zainwestowanych w dany budynek, w przypadku, gdyby gmina zdecydowała się wcześniej rozwiązać tą umowę, bo chcemy sobie zachować tą możliwość, gdyby się okazało, że jednak gmina ma potrzeby w pewnym momencie realizować jakieś zadania w takim budynku. Natomiast chcemy, żeby to było oczywiście w sposób uczciwy, czyli w tym momencie proporcjonalnie tam do okresu, który pozostałby do tego wieloletniego okresu dzierżawy, trzeba byłoby zwrócić część nakładów.
Dziękuję bardzo. Pan radny Edward Andrzejczuk.
Dziękuję panie przewodniczący. Ja myślę, proszę państwa, że właśnie ta uchwała to jest przykład dobrej strategii kierunku działania miasta. Danie wyraźnego sygnału przedsiębiorcom bez względu na to, jaka to jest branża. Jak widzimy tutaj jest to kwestia bardzo istotna, bo ochrony zdrowia naszych mieszkańców, że takie właśnie sygnały powinniśmy wysyłać. Jesteśmy chętni do wieloletniej współpracy, daje to stabilność rozwoju i myślę, że to obie strony będą zadowolone. Uważam, że tego typu rozwiązania, wieloletnie umowy powinniśmy wprowadzać tam, gdzie jest po prostu to możliwe z punktu widzenia prawa i oczywiście interesu czy naszych mieszkańców, czy Urzędu Miasta. Także tylko tak dalej. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Sylwester Ficek.
Panie Naczelniku, żeby była jasność, ja rozumiem tak, że jeśli chodzi o grunt, to mówimy o kwocie rocznej, natomiast czynsz to jest kwota miesięczna, tak? Tak. Te kwoty, które Pan podawał.
Te kwoty, które podawałem, to były kwoty miesięczne.
Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pan Stanisław Jurecki.
Panie Burmistrzu, ja tylko krótko zapytam, bo tak mnie mieszkaniec zapytał w tamtym tygodniu. Oni tam bodajże mają chyba jakieś pomieszczenia na górze i chciałbym się dowiedzieć, czy po prostu oni jakieś dostaną zastępcze po prostu pomieszczenia, czy...
Pan radny mówi o klubie Dromader, tak?
Tak. Mhm. Takie dostałem pytanie akurat od mieszkańca, więc...
Pan burmistrz, proszę.
Rozmawiałem oczywiście tutaj z przedstawicielami Stowarzyszenia Dromader. Wskazałem, że są możliwości chociażby w budynku Triady, jeżeli chodzi o salę konferencyjną, która tam jest spokojnie z panem dyrektorem MOPS-u. Jest to do ustalenia, do uzgodnienia i korzystania.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Jeżeli nie, poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na okres powyżej 3 lat nieruchomości położonej w Bieruniu, stanowiącej własność gminy Bieruń oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie za. Szanowni Państwo, kolejna uchwała w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej miasta Bierunia na lata 2016-2025. O wprowadzenie do uchwały proszę skarbnik miasta panią Dorotę Przybłę.
Szanowni Państwo, zmiana wieloletniej prognozy finansowej obejmuje zmianę dochodów i wydatków, ponadto przedsięwzięcia wieloletnie. I tak dochody zwiększono łącznie o kwotę 257 017 zł i 33 grosze. O tą samą kwotę zwiększono wydatki. Zmiany wynikają z uchwały, która będzie dzisiaj przez Państwa procedowana w zakresie zmian w budżecie oraz zarządzeń wprowadzonych w okresie międzysesyjnym. Ponadto zmiany w zakresie przedsięwzięć wieloletnich. Wprowadzono cztery nowe zadania. Pierwsze, uczenie się i nauczanie dla zrównoważonego rozwoju. Jest to zadanie w 100% finansowane ze środków zewnętrznych. Jego realizację planuje się na lata 2017 i 2018. W tym też zakresie wprowadzono limit wydatków. Kolejne zadanie, budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej. To zadanie jest zadaniem bieżącym. W roku bieżącym ujętym w projekcie budżetu. Natomiast w związku z informacjami dotyczącymi przesunięcia realizacji możliwością zakończenia w roku przyszłym, ujęcie w roku 2017 jest konieczne. Ponadto wprowadzono zadanie projekty dróg określając limit wydatków na 150 tysięcy złotych w 2017 roku oraz ujęto w WPF-ie zadanie realizowane już w tym roku, usprawnienie komunikacyjne w rejonie przedszkola w Pieruniu Nowym z kwotą wydatków przewidzianą na zakończenie zadania w 19 tysiącach złotych. Zmian dokonano na dwóch zadaniach w zakresie przebudowy ciągu dróg gminnych w Bieruniu, zmniejszając wydatki o 263 tysiące złotych w 2016 roku oraz na zadanie modernizacja basenu przy SP1, zwiększając limit wydatków w 2016 roku o kwotę 100 tysięcy złotych, a w 2017 o 923 tysiące 800 złotych. Dziękuję bardzo.
I dziękuję. Poproszę opinię Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji przewodniczącego pana Jarosława Mokrego.
Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Szanowni Państwo, czy są jakieś propozycje zmian? Pani Sitko, proszę. Proszę załączyć mikrofon.
Nie, przepraszam. Tutaj w tym punkcie drugim ta budowa lewego wału przeciwpowodziowego rzeki Mlecznej z uwzględnieniem eksploatacji górniczej. Czy całość pokrywa to budżet gminy, a jest szansa na zwrot jakichś kosztów z kopalni tego przedsięwzięcia?
No, proszę Państwa, to jeszcze nie przedsięwzięcie, to na razie projekt, no tak się on nazywa, to jest to, o czym mówiłem, zamknięcie ujścia podokustawowego tak naprawdę. I ten projekt z racji dodatkowych problemów z własnościami, z ujawnieniem się po badaniach geodezyjnych różnic w własnościach poszczególnych działek nie może być zakończony w tym roku, dlatego on się przesuwa na rok przyszły i stąd też potrzeba wprowadzenia tego do WPF-u. Natomiast umowa mówi o współfinansowaniu tego z kopalnią. Kopalnia chyba 55%, my 45%, mniej więcej. Takie są proporcje.
Proszę bardzo, pan Marcin Nyga.
Panie burmistrzu, jeszcze temat modernizacji basenu. Tam mamy zwiększenie limitu wydatków. Z czym to jest związane? Jakie są powody?
Proszę Państwa, żeby rozpocząć prace związane z remontem tego basenu, no chcemy... Musieliśmy wprowadzić tutaj dodatkowe kwoty, dlatego że na chwilę obecną my nie mamy tego dofinansowania, które żeśmy się zwrócili. Zwróciliśmy się do Ministerstwa Sportu. Przypomnę o dofinansowanie 30% wartości inwestycji. Ocena tutaj tego naszego wniosku właściwie była pozytywna, ale rozstrzygnięcie przesuwa się z miesiąca na miesiąc. Planowaliśmy wykonać modernizację, remont basenu do 31 lipca. Natomiast jak tak dalej będziemy czekać, no to będzie ten termin bardzo mocno zagrożony, już jest zagrożony właściwie. Dlatego chcemy niezwłocznie rozpocząć tutaj postępowanie przetargowe, zacząć realizować ten basen, no a jednocześnie no będziemy czekać na rozstrzygnięcie tutaj z ministerstwa, bo tak jak powiedziałem, uważam, że niezależnie od tego, czy to dofinansowanie dostaniemy, czy nie dostaniemy, moim zamiarem jest, żeby ten basen wyremontować. Oczywiście będziemy starać się pozyskać na to środki. W dniu dzisiejszym też podpisałem pismo do ministerstwa z racji tego, że nie będzie możliwe, tak jak zaplanowaliśmy, uzyskanie pierwszej części dotacji 100 tysięcy złotych w tym roku, bo to wszystko się przesunęło o kilka miesięcy. Zwróciłem się z wnioskiem o to, żeby całość dotacji była przekazana nam w roku 2017.
Panie Burmistrzu, czyli rozumiem, że te prace jeszcze w tym roku kalendarzowym powinny się rozpocząć, przynajmniej formalnie. I rozumiem też z tego, co Pan powiedział, że mimo, że no, ministerstwo jakby opóźnia kwestię rozstrzygnięcia, to ten program jest tak skonstruowany, że nawet jeżeli tą inwestycję rozpoczniemy, to mamy szansę te 30% uzyskać w trakcie trwania naszej inwestycji, tak?
Jak najbardziej tak. Dziękuję bardzo. Pan radny Jarosław Mokry.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, ja mam pytanie, w sumie mogłem na przerwie zapytać, ale wolę już teraz, żeby mi to nie uciekło. Liczyłem na to, że będzie zmiana w WPF-ie przed samą sesją, dlatego że do 3 listopada mamy termin na złożenie wniosków w ramach działania infrastruktury aktywnego wypoczynku turystyka LGD i ta ścieżka rowerowa łącząca Kościelną z Budzyńskiej. Tam nie będziemy zabezpieczać środków na realizację tego zadania.
Pan wiceburmistrz, proszę bardzo.
Szanowni Państwo, byłem na spotkaniu z kadrą LGD kilka dni temu i nawet sugeruję, żeby tego zadania do budżetu nie wprowadzać. Nie ma obowiązku wprowadzania tego zadania do budżetu i woleliby nawet, żeby się nie pojawiło, bo w przypadku negatywnej oceny wniosku przez LGD, no pojawi się wtedy problem, co z realizacją takiego zadania, gdzie jakby wprowadzenie do budżetu, zakładając już z góry dofinansowanie. Mieli raz taki problem w przypadku Pszczyny i odbił im się on troszeczkę czkawką. Nie ma obowiązku i ani nie dostaniemy żadnego dodatkowego punktu za wskazanie tego zadania w budżecie, ani go nie stracimy. Więc jakby nie jest to obowiązkowy załącznik do wniosku aplikacyjnego. Celowo go też nie wprowadziliśmy. Natomiast w związku ze zmianą całkiem niedawno wytycznych, jeżeli chodzi o aplikowanie, to no, niestety będziemy tylko mogli aplikować o ten odcinek ciągu pieszo-rowerowego w ramach budżetu partycypatywnego, który został zgłoszony w ciągu Plant Karola tak zwanych. Ten odcinek tylko kończymy jego kosztorysowanie w tej chwili, ale biorąc pod uwagę no, dość takie, no, powiedziałbym, bardzo nietypowe wytyczne ministerialne, które mówią, że wartość inwestycji nie może być wyższa ani o złotówkę od tego, co jakby jest przeznaczone dla naszej gminy w ramach lokalnej grupy działania, a jest to kwota 570 tysięcy. Wniosek podlegałby na dzień dzisiejszy odrzuceniu formalnemu. No, musimy złożyć wniosek tylko i wyłącznie na ten odcinek, który ma raz realne szanse ze względu na wysokość kosztorysu, bo wpisuje się bardziej w tą kwotę, natomiast dwa, ma większe szanse na zdobycie dodatkowych punktów. Akurat porównując oba projekty, tamten jakby ma w dwóch czy trzech miejscach w odniesieniu do strategii LSR-u tak zwanego, czy lokalnej strategii rozwoju LGD, ma możliwość zdobycia dodatkowych punktów.
Panie burmistrzu, bo rozumiem, tak przeglądając wniosek już o dofinansowanie, punkt 11, tam jest określony okres odniesienia, okres realizacji tego zadania, to rozumiem, że i tak będziemy musieli wprowadzić środki do budżetu ewentualnie, żeby, bo nie wiem, jaki okres został wpisany w tym, kiedy byśmy planowali ewentualnie realizację tego zadania, czy to wstrzymujemy się do momentu, aż będzie ocena tego projektu i wtedy dopiero będzie decyzja o ewentualnej realizacji tego zadania, no jak to, jaki okres tam został wpisany w tym wniosku.
Czy będziemy wpisywać na pewno rok 2017, natomiast wstrzymujemy się na pewno z prowadzeniem tego zadania do momentu już wiarygodnej oceny ze strony LGD.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze głosy w dyskusji? Nie ma. Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań miasta Bielunia na lata 2016-2025. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kolejna uchwała w sprawie zmian w uchwale nr 13/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu miasta Bielunia na 2016 rok. O wprowadzenie, proszę, skarbnik miasta panią Dorotę Przybyłę.
Szanowni Państwo, zmiana obejmuje tylko wydatki. Wydatki bieżące, które zwiększamy na 163 tysiące. I tu też część wydatków ma związek z realizowanym zadaniem, to jest basenem, a mianowicie podatek VAT 43 700 zł. Zwiększenie dotacji na domy i ośrodki kultury o 20 tysięcy złotych oraz zwiększenie wydatków w zakresie kultury fizycznej 99 tysięcy złotych. Zmniejszamy natomiast wydatki w zakresie zadań inwestycyjnych. przebudowa ciągu dróg gminnych, co już miało swoje odzwierciedlenie w WPF-ie, w przedsięwzięciach wieloletnich, i zwiększamy o 100 tysięcy modernizację basenu przy SP3, o tym też mówiłam przy okazji WPF-u. Ujednoliceniu ulega załącznik numer 3, zestawienie dotacji udzielanych z budżetu miasta na 2016 rok. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę o przedstawienie opinii Komisji Finansów, Rozwoju i Promocji.
Komisja również ten projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie.
Dziękuję. Wysoka Rado, otwieram dyskusję. Pan radny Marcin Nyga.
Panie skarbnik, na co konkretnie te 20 tysięcy do BOK-u i 99 tysięcy do BOSIR-u?
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi o BOK, to są jasełka. Jarmark ten świąteczny, który się odbywa na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o BOSIR, to BOSIR z początkiem roku w ramach swoich wydatków przesuwał środki na projekt dotyczący świetlicy Homera. W związku z tym są to środki, które wcześniej zostały BOSIR-owi przesunięte. Dziękuję.
Dziękuję, ale tutaj pytanie dodatkowe odnośnie tego BOK-u. Czy to zadanie nie było zaplanowane w budżecie, czy po prostu jego zakres się poszerzył? Czy dysponuje Pani taką wiedzą? Bo rozumiem, że to do dyrektora BOK-u bardziej. Tak, czy się... No.
Proszę Państwa, zadanie było wpisane od początku do planów, natomiast no niestety dużo wyższe koszty ponieśliśmy od planowanych zarówno na Noc Świętojańską, jak i na Dni Bierunia. Tam była kwestia dodatkowej sceny telebimu. Także no to są koszty, których w tej chwili brakło przy okazji tego jarmarku.
Dziękuję bardzo. Pani Krystyna Wróbel.
Ja dziękuję, bo akurat miałam pytanie odnośnie BOSIR-u.
Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze inne głosy w dyskusji? Zamykam dyskusję. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w uchwale nr 13/4/2016 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia... Przepraszam. Jeszcze raz. Poddaję pod głosowanie uchwałę w sprawie zmian w uchwale nr 13/4/2015 Rady Miejskiej w Bieruniu z dnia 30 grudnia 2015 roku w sprawie budżetu miasta Bierunia na 2016 rok. Kto jest za przyjęciem uchwały? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Jednogłośnie przy 15 obecnych na sali. Szanowni Państwo, tym samym wyczerpaliśmy blok dotyczący uchwał. Przechodzimy do kolejnego. Informacja przewodniczącego Rady o oświadczeniach majątkowych radnych. Informacja przewodniczącego Rady Miejskiej w Bieruniu składana Radzie Miejskiej w Bieruniu na podstawie artykułu 24h ust. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym w terminie do 30 października 2016 roku. Do złożenia oświadczeń majątkowych przewodniczącemu Rady Miejskiej zobowiązanych zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym było 14 radnych. Nie było przypadku niezłożenia oświadczenia majątkowego. Wszyscy radni złożyli oświadczenie majątkowe w terminie, to jest do 30 kwietnia 2016 roku. W analizowanych oświadczeniach majątkowych przewodniczący Rady Miejskiej nie stwierdził nieprawidłowości. Natomiast naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach pismem z dnia 8 września 2016 roku przekazał informacje na temat stwierdzonych nieprawidłowości w 9 oświadczeniach majątkowych radnych dotyczących oświadczenia pana Edwarda Andrzejczuka, Ryszarda Budnego, Dariusza Czapiewskiego, Sylwestra Ficka, Henryka Mazgaja, Marcina Nygi, Barbary Banek-Bryła, Marii Sitko, Krystyny Wróbę. Opis nieprawidłowości w oświadczeniach majątkowych wyżej wymienionych radnych zawarty jest w piśmie naczelnika Urzędu Skarbowego z dnia 8 września 2016 roku. Osoby wskazane w piśmie naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach zostały zobowiązane do niezwłocznego złożenia stosownych wyjaśnień. Wyjaśnienia te zostały złożone przewodniczącemu Rady Miejskiej w Bieruniu. Stosowne korekty oświadczeń majątkowych zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bieruniu. Czy są pytania do tego tematu? Nie ma. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Interpelacje, wnioski, zapytania radnych i odpowiedzi. Zanim udzielę Państwu głosu, kilka tematów wymagających głosowania Rady. A mianowicie... Na Komisji Oświaty została zaproponowana osoba Pani Przewodniczącej jako przedstawiciela w zespole do spraw związanych z reformą oświatową. Prosiłbym o przypomnienie tego wniosku. Przepraszam, stanowiska.
Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia, Opieki Społecznej wyznacza Krystynę Wróbel, członka Rady Miejskiej, do udziału w pracach zespołu do spraw związanych z reformą oświaty.
Dziękuję bardzo. Komisja Oświaty jako komisja branżowa w tym temacie zajęła stanowisko. Czy są inne propozycje ze strony Wysokiej Rady? Jeżeli nie ma, to poddaję pod głosowanie osobę przewodniczącej Komisji Oświaty, pani Krystynę Wróbel, jako członka do zespołu do spraw związanych z reformą oświaty. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Jednogłośnie dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejne stanowisko, które zostało Państwu przesłane wczoraj, a wynikiem prac Komisji Rolnictwa. Przeczytam treść stanowiska. Stanowisko Rady Miejskiej w Bieruniu. Bieruń ze względu na niekorzystne usytuowanie pod względem hydrograficznym, w szczególności ze względu na nieziemny charakter oraz znajdujące się w jego obrębie rzeki Wisła, Przemsza, Mleczna, Gostynka oraz rzeka Soła, dopływ do Wisły około 1 km za Bieruniem, z największą zlewnią w województwie śląskim. Ponadto na terenie gminy znajdują się potoki i inne cieki wodne, jak na przykład potok Stawowy i potok Goławiecki, który niesie wody bezpośrednio do Wisły i jest bardzo niebezpieczny nawet przy niewielkich opadach. W związku z powyższym Rada Miejska w Bieruniu wyraża zaniepokojenie brakiem działań organów odpowiedzialnych za ochronę przeciwpowodziową, a w szczególności, i tu będzie zmiana, Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych w Katowicach oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach. Rada Miejska w Bieruniu zobowiązuje burmistrza miasta Bierunia do podjęcia działań względem wyżej wymienionych organów mających na celu poprawę stanu bezpieczeństwa przeciwpowodziowego w gminie Bieruń. Czy są wnioski rady do wniosku, czy są głosy rady do wniosku przeze mnie przeczytanego? Jeżeli nie ma, to poddaję zacytowane przeze mnie stanowisko pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, kolejny temat, a dotyczący spotkań z mieszkańcami, które przed nami. Na ostatniej sesji prosiłem o zastanowienie się i podjęcie decyzji dotyczące osób, które będą prowadziły spotkania. Zgodnie z harmonogramem, pierwsze spotkanie osiedle Granitowa, powiatowy zespół szkół, prowadzący, była propozycja przed sesją Stanisław Jurecki, czy pan Henryk Mazgaj ewentualnie też taką wyraża chęć? Stanisław Jurecki, czy są inne propozycje? Wydaje mi się, szanowni państwo, że jednak radny z danego okręgu powinien to prowadzić. Raz, że zna specyfikę danego okręgu, dwa, zna zarówno radnych, jak i mieszkańców. Czyli mamy kandydaturę pana Stanisława Jureckiego. Wynikiem braku innych przechodzimy do następnego punktu. Czarnuchowice. Proponuję moją skromną osobę jako jedyny radny z tej dzielnicy. Czy są inne? Dziękuję bardzo. Biasowice, Kopań. Proponuję osobę pana Ryszarda Budnego. Czy są inne propozycje? Dziękuję bardzo. Osiedle Węglowa. Jako głównodowodząca pani Natalia Grossman, tak, jako pomocnik radny Michał Mazgaj. Role się oczywiście w trakcie spotkania mogą odwrócić. Czy są inne propozycje? Nie ma, dziękuję. Bieruń Nowy, Regionalne Centrum Kulturalno-Gospodarcze Remiza. Jarosław Mokry. Czy są inne propozycje? Nie ma, dziękuję. Ściernie, Maria Sitko. Dziękuję bardzo. Kolonia Jajosty. Kolonia Jajosty, Sylwester Ficek. Tak. Dziękuję bardzo. Osiedle Homera, Dariusz Czapiewski. Czy są inne propozycje? Nie ma, nie widzę. Bieruń Stary, Kino Teatr Jutrzenka, Marcin Nyga. Nie widzę innych zgłoszeń. Dziękuję bardzo. Osiedle Chemików, Piotr Świerkosz. Czy są inne propozycje? Tym samym, szanowni państwo, wyczerpaliśmy listę spotkań z mieszkańcami. W takim razie proszę o pozytywne zaakceptowanie tych propozycji, które zostały przedstawione, żeby później jednoznacznie można było zwalić na winę na całą Radę odnośnie prowadzenia spotkań. Kto jest za? Dziękuję bardzo. Nikt się nie wstrzymał, nikt nie był przeciw. Dziękuję jednogłośnie. Czy pan radny Jarosław Mokry chce poddać pod głosowanie stanowisko dotyczące komunikacji miejskiej?
Dziękuję pani przewodniczący. Stanowisko, tak, oczywiście chciałbym prosić, aby badania związane z napełnieniem pojazdów komunikacji organizowanej przez MZK Tychy oraz przed KZK GOP zostały przedstawione radnym. No myślę, że to będzie wtedy już też podstawą wypracowania tematów na kolejne komisje. Jeżeli radni już będą mieli jakieś spostrzeżenia po tym materiale, to też będą mogli ewentualnie już wyrazić swoją opinię na ten temat.
Czy są uwagi do wniosku zaproponowanego przez pana radnego?
Ja bym proponował drobną modyfikację, żeby te badania wykonać i przedstawić. Bo
badania nie są wykonywane przez nas, więc ja nie wiem, czy możemy.
No ale jak nie będą wykonane, to nikt nam ich nie przedstawi. Także żeby doprowadzić do tego, żeby były zrobione, bo mówił pan, że w ubiegłym roku też była obietnica, że będą, a ich nie było. Także...
To pytanie do pana burmistrza, czy możemy taki wniosek.
Generalnie sprawa wygląda w ten sposób. Jeżeli chodzi o linie gminne, to my te badania cedujemy na wykonawcę. Jeżeli chodzi o MZK i KZK GOP, to przewoźnik je wykonuje i przedstawia nam wyniki tych badań. Czyli dokładnie, więc my zwracamy się do jednego i drugiego przewoźnika o wyniki badań, natomiast jeżeli chodzi o linie gminne, to jakby narzucimy wykonawcy przekazanie nam takich szczegółowych badań napełnień na poszczególnych liniach.
To w tej sytuacji wycofuję to.
Dziękuję. Poddaję pod głosowanie wniosek zaproponowany przez radnego Jarosława Mokrego. Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? 13 za, 1 wstrzymująca, 1 przeciw. Wniosek uzyskał wymaganą większość. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, tym samym otwieram listę chętnych w temacie interpelacja, wnioski, zapytania radnych. Czasami odpowiedzi. Stanisław Jurecki, Natalia Grossman, Edward Andrzejczuk, Henryk Mazgaj, Sylwester Ficek, Dariusz Czapiewski, Jarosław Mokry. Czy ktoś jeszcze, szanowni państwo? Krystyna Wróbel. Tym samym zamykam listę i oddaję głos Stanisław Jurecki.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, byliśmy na koncercie organowym Świętej Barbary. Była sytuacja taka, że no niestety szukajmy jakiegoś rozwiązania odnośnie tej drogi rowerowej. Często tam samochody stoją i powiem, jaka była sytuacja. No, ksiądz proboszcz musiał po prostu zapowiedzieć na koncercie, żeby ludzie wyszli z kościoła i cofali samochody po prostu, bo policja przyjedzie, będą mandaty lebić. Czy nie można tak zrobić, jakoś się dogadać, czy coś za wyjątkowymi takimi okazjami, czy mszami niedzielnymi, żeby w końcu zrobić raz porządek i zawiesić to po prostu, no może jakiś znak i powiesić za wyjątkiem takich sytuacji, bo to jest naprawdę niesporna sprawa, proszę, do wszystkich mieszkańców, żeby ksiądz wychodził i stał przed kościołem i po prostu kierował, żeby ludzie tam nie stali. Trzeba jakieś rozwiązanie poszukać. To mam jedno pytanie, teraz mam...
Szanowni państwo, proszę jeszcze o chwileczkę spokoju.
Teraz drugie pytanie mam, znaczy może nie pytanie, ale dziękuję bardzo za uruchomienie tej studni na Łysiną. Nie wiem, czy państwo wszyscy widzieli, że woda już tam pompuje. Także panie burmistrzu, dziękuję od mieszkańców, bo są i tacy, którzy kazali podziękować. Następne pytanie. Czy panie burmistrzu, na komisji złożyłem właśnie to, co pan przewodniczący czytał, te pisma odnośnie tych ekranów i drugie, żeby kopalnia jednak dołożyła się do tej drogi koło garaży, dlatego, że dokumenty, które składamy już od 2006 roku są do wglądu i oni zniszczyli po prostu przy remontach zakładaniu przepompowni. To jest następne pytanie i już chwileczkę jeszcze sprawdzę. I panie burmistrzu, jeszcze takie pytanie. Padało to już często odnośnie tej naszej sytuacji z tej granitowej na Kościelną, te przejście do kościoła. Czy tam znowu coś, jakieś pismo poszło, czy w dalszym ciągu? Jakaś tam po prostu gwiazdka nadziei była, że można to przesunąć. Niewidne miejsce, ale nie wiem, czy tam coś jest w tej sprawie posunięte. Dziękuję.
Proszę państwa, jeżeli chodzi o parkowanie na ścieżce rowerowej, no, nie ma takiej możliwości, żeby po prostu ścieżki rowerowe przeznaczać na parkowanie pojazdów. No i tyle. Ja wiem, że to wielu ludziom się nie mieści w głowie, że jest kawałek asfaltu, jest w bezpośrednim sąsiedztwie kościoła, natomiast no, muszą się ludzie nauczyć, przyzwyczaić do tego, że określone rodzaje funkcji, jak są w momencie budowania, no, służą określonym celom. W momencie, kiedy w poprzedniej kadencji bodajże było konsultowane z mieszkańcami tam na miejscu, że akurat tak będzie ta droga wyglądać, tak będą te parkingi wyglądać, że pójdzie ta ścieżka rowerowa, że będzie ta organizacja ruchu taka, a nie inna. No, kierowano się pewnymi argumentami. Wiadomo, że zawsze w każdej sprawie są argumenty z jednej i zwolenników i przeciwników. No, zwyciężyły argumenty osób, które mówiły, że fajna jest ta ścieżka między Starym i Nowym Bieruniem, ale brakuje dalej, co ci rowerzyści dalej mają robić i że docelowo chciałoby się, żeby można było bezkolizyjnie, spokojnie, bezpiecznie przejechać aż do samej Wisły, a być może w przyszłości do Oświęcimia. No i taką koncepcję wybrano i tego się musimy trzymać. Ja sądzę, że naprawdę niedaleko, bo w okolicach Lidla jest duży parking i no, trzeba po prostu przejść te 100 metrów czy 150 do kościoła, no i tyle. Natomiast jeżeli chodzi o kwestie związane z ekranami i współfinansowaniem, zwrócimy się tutaj pismami do stosownych instytucji, a jeżeli chodzi o przejście na Kościelnej, no, trwają konsultacje w tej chwili, ponieważ trzeba przygotować jakiś projekt zmiany organizacji ruchu. Są dwie koncepcje, które wchodzą w rachubę na tym etapie i zamierzamy je wysłać do Generalnej Dyrekcji. Jedna z wykorzystaniem tej wyspy pośrodku. Być może trzeba to przeprojektować i poszerzyć, zaproponować takie rozwiązanie przynajmniej. Natomiast druga koncepcja, odsunięcie tego przejścia od ulicy Kościelnej poza tą wysepkę rozdzielającą w stronę Ścierni.
Panie Burmistrzu, tylko tak w ramach sprostowania. Akurat tak się złożyło po prostu, że nie ma przy takiej wielkiej ilości, czy organizowanej po prostu jakieś tam spotkania w kościele czy coś, to nawet nie było miejsca po prostu na przy Lidrze. Także dziękuję.
Pan wiceburmistrz, proszę bardzo.
Ja się niestety też muszę odnieść, bo byłem uczestnikiem zresztą przepięknego koncertu. Tak się złożyło, że też przyjąłem samochodem, zaparkowałem przy Lidlu i naprawdę były miejsca parkingowe przy Lidlu. Niestety wiemy, że ludzie są no, przyzwyczajeni do tego, żeby podjeżdżać pod sam kościół i policja robi to, co do nich należy. Było najprawdopodobniej zgłoszenie popełnienia wykroczenia, przyjechała no i prawdopodobnie chciała wystawiać mandaty za zaparkowanie na ścieżce. I to, co mówi pan burmistrz, zresztą ten temat co jakiś czas wypływa. No, nie ma możliwości ułatwienia czy nawet żadnego przepisu, który pozwala parkować samochodem na ścieżce rowerowej. Ścieżka rowerowa nie jest miejscem, gdzie samochód nawet nie tyle nie ma parkować, już tam nie ma poruszać, nie ma się tam prawa znaleźć tak naprawdę. Więc to myślę tyle. Natomiast no, chyba czas, żeby rzeczywiście mieszkańcy się przyzwyczaili, bo to jest kwestia naprawdę przyzwyczajenia. Przez lata tam stawali, od nie wiem, 2, 3 czy 4 lat ta ścieżka tam funkcjonuje. No i chyba czas, żeby powolutku się jednak zaczynali przyzwyczaić do tego, że trzeba parkować albo na parkingu, który jest pomiędzy Barbarą a Lidlem, bądź przy Lidlu, bądź wzdłuż ulicy Barbary, która też jest wykorzystywana, ale do pewnego miejsca. Zdecydowanie możemy dalej to parkowanie tam prowadzić, aż prawie że do samej ulicy Węglowej. I tutaj policja nie ma żadnych przeciwwskazań. Da się jakoś tutaj jednych i drugich kwestie pogodzić. I tyle. Dziękuję bardzo.
Ja przepraszam, panie burmistrzu, odnośnie słów pana. Oczywiście razem żeśmy byli i pan dobrze wie, że pan był pół godziny wcześniej, a później już naprawdę nie było miejsca. Także ja się zgadzam, że jak pan przyjechał, to jeszcze tam jakieś miejsca było, ale później już naprawdę nie było.
Dziękuję. Pani Natalia Gosman.
Czy tutaj jeszcze komentując to, no niefortunne było to, że od razu po mszy był koncert. Jeżeli wystarczyłoby zrobić 15 minut przerwy i problemu by nie było takiego, jak wystąpił wówczas. No ja zastanawiam się, panie burmistrzu, czy nie moglibyśmy rozmawiać z parafią w celu na przykład rozeznania możliwości wydłużenia tego parkingu, który jest obecnie przed samym kościołem, pomiędzy kościołem a Lidlem. Jest teren za nim dalej. Nie wiem, czy są możliwości budowlane na powiększenie parkingu, ale może byłoby to rozwiązaniem, może możliwa byłaby jakaś partycypacja tutaj i gminy i parafii w kosztach. Znaczy jest to, no jest to duży problem mieszkańców. Teraz przy Lidlu jest też ciężko parkować z uwagi na to, że no jest remont przeprowadzony, więc tych miejsc nawet, żeby podjechać na zakupy w niektórych porach jest nam ciężko nawet zaparkować w celu zakupów. Natomiast korzystając z możliwości zgłoszenia zapytania bądź wniosku, panie burmistrzu, proszę o postawienie koszy na śmieci w pobliżu drogi wewnętrznej ulicy Węglowej. Mowa o tym terenie, na który teraz jest opracowywany projekt. Mieszkańcy zwrócili się z prośbą o doposażenie w kilka koszy okolic tej drogi. I mam, panie burmistrzu, pytanie, czy za zegar i termometr, który jest na dworcu autobusowym, odpowiada gmina, czy jest to już prywatny sprzęt? Jeżeli gmina, to wskazuje on niepoprawne wartości i tutaj jeżeli mamy możliwość kalibracji, wprowadzenia właściwych danych, to bardzo proszę.
Proszę Państwa, ja się tak zastanawiam, bo sprawa tych koszy na śmieci, tych wniosków, no one się coraz częściej powtarzają i zastanawiam się, do jakiego momentu będziemy je dostawiać. I ja nie wiem, czy nie byłoby dobrze w przyszłym roku w ramach jakiejś komisji no, zająć się tym tematem, no bo sądzę, że jakieś granice trzeba postawić w pewnym momencie. Bo takich miejsc, gdzie tych koszy brakuje, jest całe mnóstwo. Są całe ciągi ulic, gdzie nie ma ani jednego kosza na śmieci. No i oczywiście można to robić, natomiast sądzę, że powinniśmy chyba określić sobie jakieś, nie wiem, standardy, jakieś, że wzdłuż jakichś dróg są, wzdłuż jakichś dróg nie ma, albo w jakichś odległościach od jakichś zamieszkań i tak dalej. Dlatego, że my potem obejmujemy tą ilość koszy na śmieci do obsługi w ramach przetargu na oczyszczanie miasta, na usuwanie odpadów i tak dalej. Także oczywiście to wszystko jest możliwe. Tylko uważam, że powinniśmy zastanowić się i określić jakieś granice, jakiś limit. No bo są miejsca, gdzie tych koszy jest bardzo gęsto, są takie potrzeby, są miejsca, gdzie nie ma ich wcale. No a na pewno nie jest to równomiernie rozłożone.
To akurat wskazane przeze mnie miejsce jest bardzo często uczęszczane przez pieszych, więc myślę, że no tutaj nie powinno być problemu. Natomiast no, może rzeczywiście, no, ale z drugiej strony też ciężko powiedzieć mieszkańcowi, że taką możliwość doposażenia będziemy mieć raz na rok na przykład, więc to argumenty są
mi znaczy, proszę Państwa, ja uważam, że należy to po prostu przedyskutować. No, ja nie muszę Państwu wskazywać konkretnych ulic, sami Państwo najlepiej wiecie wzdłuż jakich ulic są kosze, wzdłuż jakich ulic w ogóle nie ma koszy, no a ludzie wszędzie chodzą tak naprawdę i uważam, że powinniśmy coś generalnie postanowić, no i tutaj w jakiś sposób potem te kosze rozstawiać.
Dziękuję bardzo. W kolejności zgłoszeń pan Edward Andrzejczuk.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, cieszę się, że nasza cierpliwość została po 2 latach nagrodzona, bo o ile dobrze pamiętam, teraz w listopadzie będzie rocznica oddania do użytku Świerczynieckiej i po 2 latach jest w końcu w remoncie. Bardzo dobrze oczywiście. Moje pytanie, ponieważ ruch przekierowany ulicą Łysinową i Szynową jest dość obciążający dla mieszkańców. Czy ten termin 45-dniowy, patrząc z dzisiejszej perspektywy, będzie zachowany, czy należy się spodziewać jakiegoś wydłużenia? Czy mamy już jakieś informacje? Dziękuję.
Nie wiem, proszę Państwa. Tak bym mógł, właściwie na tym mógłbym zakończyć tę odpowiedź. Do mnie też coraz więcej skarg wpływa tutaj od mieszkańców tych dróg, które nie miały tego obciążenia ruchem ciężkim samochodowym, w tej chwili mają. Ja sam korzystam z tych dróg, widzę to, co się tam dzieje na tych drogach, które właściwie są nieprzystosowane do tego typu długości pojazdu i ciężaru i gabarytów pojazdu. No nie ma innego wyjścia niestety na remont tego fragmentu ulicy Świerczynieckiej, ponieważ nie ma innej drogi. No nie ma innej drogi, ten ruch musi być po prostu tamtędy przekierowany. Robimy wszystko, tutaj inspektorzy z urzędu są tam właściwie codziennie na tej budowie, robią wszystko, żeby po pierwsze te prace były jak najszybciej realizowane i po drugie, żeby one były właściwie nadzorowane i w sposób prawidłowy. o utrudnieniach w rozmowach z firmą państwa wielokrotnie mówiłem, no i one dalej są. No, byliśmy już o włos od tego, żeby partycypować w zwiększeniu tonażu czy nośności drogi. No w końcu nie okazało się, że porozumienie nie jest możliwe. Także w tej chwili po prostu firma, można powiedzieć, że w ramach reklamacji na nowo odtwarza, na nowo buduje ten fragment drogi, wybiera wszystko do zera i na nowo ją konstruuje.
Dziękuję. Pan radny Henryk Mazgaj.
Dziękuję. Panie burmistrzu, ja mam taką prośbę. Podczas budowy chodnika na ulicy Węglowej, tego z budżetu partycypacyjnego, została przez brygadę, która to robiła, naruszona stabilność zabudowy jednej lampy, która pomału liczy się, ku upadkowi się chyli, żeby to naprawili. Po prostu zjeździli w tamtym miejscu i z ciężkim sprzętem i się zaczyna przewracać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Sylwester Ficek.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, jeszcze trochę do ulicy Barańcowej. Byliśmy tam o oświetleniu, natomiast tam z ulicy Barańcowej zwracali się do mnie mieszkańcy. Jest taki łącznik pieszy przy budynku pana Józefa Bergera, pomiędzy ulicą Krakowską i Barańcową, i tam na słupie elektrycznym rzeczywiście stała lampa, która doświetlała, po przeciwnej stronie doświetlała ten łącznik. Teraz te lampy oczywiście będą zlikwidowane, natomiast te nowe lampy akurat są tak trochę nieszczęśliwie tam postawione, że w zasadzie no, w ogóle nie doświetlają tego łącznika, no i jest tam trochę ciemno. Nie wiem, bo ja rozumiem, że będzie trudno zrobić to w ramach tych środków, w ramach tego oświetlenia, powiedzmy, i tego całego zadania ulicy, przebudowy czy budowy ulicy Barańcowej Torowej. Natomiast no dobrze by tam było pomyśleć o doświetleniu tego łącznika pieszego pomiędzy ulicą Krakowską a Barańcową.
Sprawdzimy możliwości realizacji tego.
Dziękuję. Pan Dariusz Czapiewski.
Dziękuję, panie przewodniczący. Panie burmistrzu, szanowni państwo, dzisiejszym tematem sesji była komunikacja. Ja mam sprawę związaną właśnie z tym. Przystanek przy osiedlu Homera na ulicy Oświęcimskiej jest w fatalnym stanie. Należy do Tychów i miałbym tutaj prośbę do pana burmistrza, aby zwrócił się do miasta Tychy, żeby przeprowadzili remont i doprowadzili ten przystanek do standardu, jaki obowiązuje w mieście Tychy, ponieważ jest to ich teren. Korzystają z tego również mieszkańcy Tychów i Bierunia. No my w tym momencie jesteśmy tutaj najbardziej chyba pokrzywdzeni, bo to jest jakby też wjazd do naszego miasta. Wygląda fatalnie. Także będę wdzięczny tu za interwencję. Jeszcze tak krótko co do ścieżki tematu poruszonego przez pana Jureckiego. Może zastanowić się nad postawieniem barierek. Czasami one stoją na ścieżkach rowerowych w naprawdę bezsensownych miejscach. W środku pola, gdzie nie wiem po co one są, a w takim miejscu, gdzie można by było osiągnąć jakiś porządek, no, mi się wydaje, że są one tutaj jak najbardziej zasadne. Dziękuję.
Dziękuję. Pan Jarosław Mokry.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, szanowni państwo, panie przewodniczący, mieliśmy jeden z wniosków na poprzedniej sesji rady, była wizyta, czy taka wizyta, żeby zweryfikować, jaki jest stan techniczny i na co ewentualnie mógłby być zagospodarowany budynek przy ulicy Warszawskiej 290. Tam mieściło się swego czasu przedszkole. Teraz ten budynek, tam w tej części akurat, gdzie znajdowało się to przedszkole, gdzie się mieściło, pozostaje puste. No jest one w jakiś sposób do zagospodarowania. Część radnych widziała to miejsce, pan burmistrz również uczestniczył w tym spotkaniu. Pojawiają się pewne propozycje, na co wykorzystać ten budynek. No myślę, że tutaj zbierając te wszystkie informacje, te przemyślenia, no dobrze by było, żeby gdyby była taka możliwość, pan burmistrz przeanalizował różnego rodzaju warianty wykorzystania tego budynku i przedstawił konkretne propozycje radnym, aby mogli podjąć jakieś wiążące stanowisko w tej sprawie. No trudno, żeby ten budynek też w jakimś tam nieskończonym, długim czasie stał niewykorzystywany, no bo to na pewno wymaga on jakiegoś tam doinwestowania, bo wydaje się, że tak. W jakim zakresie i co by tam miało być robione, no to na pewno zależy od tego, na co by miał być ten budynek wykorzystywany. Więc w związku z tym, panie przewodniczący, że pan pozwoli, taki wniosek do pana burmistrza o przedstawianie wariantów zagospodarowania budynku przy ulicy Warszawskiej 290 w Bieruniu.
Głos w dyskusji dotyczący wniosku. Ktoś ma propozycję zmian? Pan Piotr Świerkosz.
Skoro mamy taki wniosek przegłosować, to myślę, że też warto było przygotować jakieś orientacyjne kwoty, które byłyby związane z remontem ewentualnym budynku dla kompleksowej informacji.
Kto jest za przyjęciem takiego wniosku? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Pan radny, proszę bardzo, kontynuować.
Dziękuję bardzo. Panie przewodniczący, jeżeli pan pozwoli, chciałbym jeszcze wrócić do kwestii zagrożenia powodziowego, bo przyjęliśmy dzisiaj takie stanowisko, wniosek do pana burmistrza, jednak przeszliśmy do tego takim porządku dziennym, bym to nazwał. Nie wszyscy uczestniczyli w komisji rolnictwa i nie mają pełnej wiedzy na ten temat, więc ja sobie pozwolę tylko przedstawić pokrótce, że tak naprawdę jesteśmy w takiej sytuacji, że Bieruń jest ciągle zagrożony powodzią. Zadania, które były planowane do realizacji, które są bardzo istotne, inwestycyjne w zakresie tych zadań hydrotechnicznych, no nie zostały wykonane w pełni na naszym terenie. Chociażby tutaj fragment Gostynki, który od 3,2 km nie został zrealizowany do mostu na ulicy Turyńskiej, to jest Turyńskiej? Turystycznej. Brak, inwestycja niezrealizowana w Czarnuchowicach, obwałowanie rzeki Wisły, zagrożenie ze strony Chełmu Małego, problemy z środkami finansowymi instytucji, które odpowiadają za te bezpieczeństwo powodziowe, czyli Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej, które borykają się tak naprawdę z problemami finansowymi. Ustawa, zmiana ustawy, o której tu mówiliśmy, prawo wodne miało, a w jaki sposób, czy ma tą sprawę, kwestię poprawić i rozwiązać, no ale trzeba sobie wyraźnie powiedzieć, Bieruń jest zagrożony powodzią i sytuacja jest naprawdę bardzo poważna. Jeżeli nie będą podjęte jakieś działania w tym zakresie, no to powiem, no brzmiało wiele takich słów na Komisji Rolnictwa, to już były takie słowa rozgoryczenia, bym to nazwał, bo trudno to inaczej nazwać, bo widzimy, co się dzieje, że się nic albo bardzo mało się dzieje. Przedsięwzięcia, które powinny być realizowane już teraz, dowiadujemy się, że one się znajdują na tak zwanej liście buforowej programu zarządzania ryzykiem powodziowym i ich realizacja jest przesunięta na 2020 rok. Więc to jest pytanie, czy ta aura będzie dla nas tak łaskawa i wytrzyma do tego czasu. To jest tak, przepraszam, że nie zabrałem wtedy tego głosu i teraz sobie pozwoliłem na taką krótką kwestię informacyjną. I trzecia sprawa, trzecie, kwestia, ucieka nam cały czas kwestia związana z zagospodarowaniem paciorkowców. Została koncepcja opracowana przez gminę Bieruń. Omawialiśmy ją w listopadzie chyba 2015 roku. No i też chciałbym taki wniosek zgłosić do pana burmistrza, żeby przedstawić informację na przyszłą sesję rady o źródłach finansowania zagospodarowania terenu paciorkowców wraz z określeniem zakresu inwestycji, który mógłby stanowić przedmiot projektu o dofinansowaniu. Oczywiście.
Rozumiem, że wniosek nie wymaga przegłosowania?
Wolałbym, żeby był przegłosowany.
Czy są jakieś propozycje zmian, pytania do wniosku? Panie burmistrzu, czy chciałby się pan ustosunkować?
Ja chciałbym się do pierwszej części ustosunkować, wypowiedzi pana radnego. Proszę państwa, rzeczywiście Sytuacja zabezpieczenia przeciwpowodziowego jest bardzo trudna. Wielokrotnie w różnych gremiach zwracaliśmy się tutaj do instytucji odpowiedzialnych za to zabezpieczenie. Wiecie, jakie są odpowiedzi, szczególnie Śląskiego Zarządu Melioracji Urządzeń Wodnych. Nawet te inwestycje, które miały na pewno na 100% być realizowane w tym roku, czyli obwałowania rzeki Wisły i w Czarnochowicach, i na wysokości Jedliny, nie zostały zrealizowane. Ja bym chciał tylko uzupełnić to, co pan radny mówi, że cały Bierun jest zagrożony powodziowo. Nie tylko te fragmenty, które pan wymienił, bo pan zakończył rzekę Gostynkę na moście na ulicy Turystycznej. Natomiast chciałbym przypomnieć, że mamy tak samo rzekę Mleczną, gdzie też tu było ratowanie Starówki i również były, czy jest projekt modernizacji tego obwałowania i też nie ma pieniędzy, dokładnie ta sama sytuacja. I chciałbym przypomnieć, że w 2010 roku, kiedy oczywiście tragedia, nieszczęście stało się, że ten wał Gostyni na Biasowicach puścił i zalało potem potężne obszary Bierunia. Wiem z informacji strażaków, że te wały Gostyni, które tutaj również w tej części zachodniej Bierunia przebiegają, były już tak rozmoczone, że naprawdę niewiele brakowało, żeby był zalany Danon i te tereny, które tutaj są. Także to była kwestia nie wiem czego, no losu akurat, że puścił w tamtym miejscu, a nie puścił w innym. Cały Bieruń mamy zagrożony powodziowo i z całą pewnością powinniśmy robić wszystko i głośno o tym mówić, że te pieniądze są niezbędne, dlatego że jak jest powódź w 1997 roku, czy jak była powódź w 2010 roku, to przyjeżdżają przedstawiciele rządu, przyjeżdża wojewoda i tak dalej. Wszyscy obiecują złote góry. Rusza się przez rok, dwa, natomiast potem wszyscy zapominają i wszystkim się wydaje, że powódź to już historia i następna nie nastąpi. Niestety okazuje się, że coraz częściej mamy do czynienia z tym, że te interwały pomiędzy tymi zagrożeniami, pomiędzy tymi powodziami są coraz krótsze i to zagrożenie jest realne dla naszego miasta i dlatego ja liczę na to, że ten zespół powodziowy, który tutaj został powołany, weźmie pod uwagę wszelkie możliwości, które są i również zaproponuje wystosowanie odpowiednich wystąpień tutaj do, nie wiem, do rządu, do parlamentu, do innego rodzaju instytucji, które są odpowiedzialne, które są w stanie przeznaczyć środki finansowe na budowę, na modernizację, na projekty, bo my tu mamy potężne potrzeby, olbrzymie potrzeby. I tak jak pan radny powiedział, na część mamy projekty, a one są nierealizowane i co z tego, że mamy te projekty, jeżeli same projekty nie zatrzymają wody, jak ona przyjdzie wysoka, ale są nawet takie miejsca, gdzie tych projektów nawet nie mamy. Więc ta realizacja coraz to bardziej odsuwa się w czasie i to zagrożenie jest bardzo, bardzo realne.
Panie radny, króciutko, proszę przypomnieć wniosek, głosujemy.
Wniosek w sprawie rozumie Paciorkowca, tak? Już wniosek do burmistrza miasta Bierunia o przedstawienie informacji o źródłach finansowania zagospodarowania terenu Paciorkowców wraz z określeniem zakresu inwestycji, który mógłby stanowić przedmiot projektu o dofinansowanie.
Kto jest za przyjęciem wniosku? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? 3 osoby wstrzymujące, 11 za. Dziękuję. Kolejna osoba, pani Krystyna Wróbel.
Dziękuję panie przewodniczący. Panie burmistrzu, sprawa dotyczy uporządkowania terenu od działki od boiska na ulicy Mieszka w kierunku skupu złomu. Wnosiłam już parę miesięcy temu o monitorowanie do właściciela, aby uprzątnął. Tam jest połamane ogrodzenie, powyrzucane śmieci. Sąsiadka mi mówiła właśnie ostatnio, że widziała, że nawet szczury stamtąd wychodzą. Jest tak zanieczyszczona działka, a nie koszona od lat. I na ulicy Głównej. A drugi temat mam właśnie dotyczy ulicy Granitowej, w tej drogi remontowanej. Zwracał się też mieszkaniec, który miał wjazd przy tej samej drodze, tam są trzy garaże, i czy wjazdy do garażów też będą zrobione przy okazji tej drogi, bo to dosłownie to jest kwestia jednego metra, że miał wjazd asfaltowy i teraz to mu zerwali i on prosi chociaż o przywrócenie do takiego stanu. Tam są takie trzy garaże, które stoją wjazdem do drogi.
Jak zerwali, to odtworzą. Ponoszą odpowiedzialność za to. Nie wyobrażam sobie, żeby zerwali i pozostawili w gorszym stanie, aniżeli było przed. Natomiast jeżeli chodzi o uporządkowanie działki, no jest tu z nami pan komendant Straży Miejskiej, zanotował i myślę, że skuteczną interwencję tutaj podejmie w tej sprawie.
Dziękuję. Pani wiceprzewodnicząca Barbara Panek-Bryła.
Panie burmistrzu, trwa remont ulicy Kadłubowej. Termin realizacji jest do 9 grudnia. Jeszcze jest bardzo wiele do zrobienia. Ja prosiłabym o zwrócenie uwagi wykonawcy albo inspektorowi, żeby te prace przyspieszyć, bo no, ja wiem, że oni mogą przedłużyć ten termin, natomiast nie chcemy powielać sytuacji z ulicy Spyry. Nie wiadomo, jaka będzie aura w grudniu. I drugi temat. Jednocześnie trwa remont ścieżki rowerowej i chodnika przy ulicy Chemików. Zbliża się Dzień Wszystkich Świętych. Czy tam będą zabezpieczone jakieś miejsca do parkowania? Mówi już wzdłuż ulicy Chemików za skrzyżowaniem. Dziękuję.
Na drugie pytanie odpowie pan komendant Słoninka, dlatego że ten temat już zadałem 2 tygodnie temu na naradzie z naczelnikami, dyrektorami. Natomiast jeżeli chodzi o Kadłubową, proszę mi wierzyć, pani radna, że robimy wszystko, żeby maksymalnie szybko te prace były realizowane. Inspektor nadzoru jest codziennie na budowie, tam po prostu 1000 problemów różnych każdego dnia się pokazuje, dlatego że jest to wąska droga, a jest bardzo dużo sieci na bardzo małym terenie. Z informacji, które dzisiaj uzyskałem, bo rozmawiałem z nim też dzisiaj, właściwie codziennie prawie z nim rozmawiam na ten temat, planowane kładzenie mas bitumicznych jest na połowę listopada.
Panie komendancie.
Szanowni Państwo, jeżeli chodzi tutaj o ten cmentarz, tutaj będzie 4 strażników miejskich. W zależności od potrzeb będziemy kierować w różne miejsca. Trudno powiedzieć, jakie będzie natężenie w chwili obecnej tamtego ruchu, dlatego że te święta są rozłożone troszeczkę w czasie. Sobota, niedziela, będzie wtorek, ale na pewno będzie tutaj już podjęliśmy kroki, żeby zasłonić znak, zakaz postoju zatrzymywania na Bojszowskiej, żeby można było tutaj parkować bez problemów wzdłuż Krakowskiej, Chemików częściowo też wokół Spektry i będziemy następnie kanalizować ruch, jeżeli będzie taka potrzeba, w okolice dworca PKP. Tam już częściowo po naszej interwencji i prośby PKP przystąpił do wykoszenia, do porządkowania tego trochę terenu. Być może udało się to jeszcze bardziej uporządkować, dlatego że tam miała miejsce awaria sprzętu jakiegoś tam, którym oni to robili, to wszystko. Tam wyliczyliśmy, tam jest miejsce na około 120 pojazdów, czyli myślę, że ten ruch będzie spokojnie rozładowany i że się to wszystko uda tak jak trzeba. Natomiast Solecka tradycyjnie tam też będzie kierowanie ruchem, bo innej możliwości po prostu już tam nie ma. Weszliśmy w porozumienie, chcieliśmy porozumieć się z właścicielem tam gruntów bocznych, niestety z uwagi na przeznaczenie tego gruntu nie będzie można parkować po prawej stronie, a tam, gdzie już by można było parkować, tam był kopany rurociąg, jest ziemia tak namokła, że gdybyśmy tam skierowali pojazdy, mógłby być problem z wyjazdem, w związku z tym będziemy to starać się też to w miarę możliwości płynnie zabezpieczać.
Dziękuję. Po wyczerpaniu listy chętnych zabiorę głos ja. Panie komendancie, ja mam jedną prośbę o podjęcie stosownych działań względem właściciela działki w części Bielunia Nowego pomiędzy budynkiem dawnego szałasu a budynkiem nieużywanego przedszkola 2A. Działka docelowo miała być przeznaczona na zabudowę pod działalność związaną z szeroko rozumianym lecznictwem. Na ten moment mamy zgliszcza płotu, trawy bardzo wysokie, także prośba o interwencję. Szanowni Państwo, i tym samym wyczerpaliśmy blok dotyczący interpelacji, zapytań. Przechodzimy do kolejnego. Blok informacyjny. Pan burmistrz, proszę bardzo.
Proszę Państwa, ja w bloku informacyjnym również Państwu chciałem przedstawić informacje o złożonych oświadczeniach majątkowych. Zgodnie z artykułem 24 ust. 12 ustawy o samorządzie gminnym przedstawiam tą informację. W terminie ustawowym do 30 kwietnia wpłynęły 22 oświadczenia majątkowe za rok 2015. Ponadto przyjęto 6 oświadczeń majątkowych związanych ze zmianami kadrowymi, w tym 5 oświadczeń majątkowych tzw. pierwszych składanych w terminie 30 dni od powołania na stanowisko zatrudnienia lub udzielenia upoważnienia do wydawania decyzji administracyjnych w imieniu burmistrza miasta. 1 oświadczenie majątkowe tzw. ostatnie składane w dniu odwołania ze stanowiska. W toku przeprowadzonej analizy nie wniesiono podejrzeń, że osoby zobowiązane do ich złożenia podały w nich nieprawdę lub zataiły prawdę. W związku z powyższym nie wystąpiono o przeprowadzenie kontroli oświadczeń majątkowych do dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby składającej oświadczenie majątkowe. Uchybienia, które stwierdzono, miały charakter błędów formalnych. Podjęto działania polegające na informowaniu osób o stwierdzonych nieprawidłowościach oraz konieczności złożenia wyjaśnień i skorygowania powstałych błędów. Przedłożone oświadczenie majątkowe przekazano do urzędów skarbowych właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osób składających te oświadczenia. Jawne informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych zostały udostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bierniu. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Tychach pisemnie z 7 października przekazał informację o stwierdzonych nieprawidłowościach w oświadczeniach majątkowych złożonych przez 4 osoby: Andrzeja Orlińskiego, Tadeusza Kowalika, Małgorzatę Berger-Kutery i Gabrielę Lipińską. Wyjaśnienia dotyczące tych nieprawidłowości zostały złożone burmistrzowi miasta Bierunia i zostaną przekazane do naczelnika Urzędu Skarbowego w Tychach. Jednocześnie wpłynęła też do Urzędu Miejskiego informacja dotycząca oświadczeń majątkowych złożonych wojewodzie śląskiemu przez przewodniczącego Rady Miasta Bierunia oraz burmistrza miasta Bieruń za rok 2015. W wyniku dokonania analizy oświadczeń majątkowych stwierdzono, co następuje. Odnośnie oświadczenia majątkowego przewodniczącego Rady Miasta, przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Odnośnie oświadczenia majątkowego burmistrza miasta, przedmiotowe oświadczenie zostało złożone w terminie ustawowym. W wyniku analizy oświadczenia nie stwierdzono nieprawidłowości. Ponadto chciałbym Państwa poinformować czy przypomnieć, że w tym tygodniu aż do 31 października toczy się głosowanie na projekty w ramach budżetu partycypacyjnego. Także jest jeszcze kilka dni na to, żeby tutaj głosowania w tych okręgach, gdzie było więcej niż jeden projekt, dokonać. Można to robić elektronicznie. W sprawie Świerczynieckiej to żeśmy już poruszyli tutaj ten temat. I jeszcze tylko informacja dla Państwa, że rozpoczęto pracę nad strategią promocji miasta. Także w momencie, kiedy będzie zwoływane również potrzeba przedstawicieli Rady Miejskiej, będziecie Państwo informowani w tym zakresie. Chciałbym również przedstawić dwa podziękowania, które wpłynęły i myślę, że są ważne. Pierwsze podziękowanie od panów Wojciecha i Filipa Smol. Pragniemy podziękować za docenienie naszych wyników w sporcie strzeleckim, przyznanie nam nagród pieniężnych za nasze osiągnięcia. Z pewnością zmotywuje nas to do dalszej pracy na treningach, dążenia do osiągnięcia jeszcze wyższych wyników i dalszego reprezentowania miasta Bierunia zarówno na zawodach krajowych, jak i międzynarodowych. Otrzymane nagrody wykorzystamy na dalsze rozwijanie naszych umiejętności strzeleckich i ulepszanie naszego wyposażenia strzeleckiego. Cieszymy się, że miasto Bieruń daje możliwości uprawiania sportu strzeleckiego, który w innych miastach został niemal zlikwidowany zarówno swoim mieszkańcom, jak i osobom z innych miast. Jesteśmy mieszkańcami Katowic, ale reprezentujemy klub KSS Piast Bieruń. Głównie ze względu na przychylne podejście władz miasta do tej dyscypliny sportu i miłą atmosferę w klubie dołożymy wszelkich starań, żeby jak najlepiej reprezentować klub i miasto, w którym trenujemy. I drugie podziękowanie od dyrektora Liceum Ogólnokształcącego w Bieruniu, który dziękuje za pomoc okazaną w zbiórce przeprowadzonej na leczenie ucznia bieruńskiego gimnazjum Gabriela Chaby. Tutaj podziękowania dla miasta, dla OSP w Bieruniu i Świerczyńcu, które tą akcję przeprowadziły. Dziękuję.
Dziękuję. Szanowni Państwo, na moje ręce wpłynęły pisma. Zgodnie z treścią zostały dekretowane na odpowiednie komisje. Część z nich trafiła do Państwa skrzynek mailowych. Cała korespondencja do zapoznania się u mnie w gabinecie. Czy są jakieś informacje, co do których Państwo chcieliby się podzielić z innymi? Nie ma, Szanowni Państwo. Kolejny punkt, a mianowicie zakończenie. Zamykam 10. sesję Rady Miejskiej w Bieruniu. Dziękuję bardzo.
Dobranoc.